Witam Państwa, panie Czesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w Global Timesie i mam przyjemność, naprawdę wielką przyjemność, będę miał przyjemność mówić o Mongołach, o mongolskiej grupie etnicznej w ramach Chin, o tym, jak Mongołowie w autonomicznym regionie Mongolii wewnętrznej postrzegają konie. Tak, bo właśnie ten artykuł jest o tym, jak ważny jest koń, był. I w dalszym ciągu w pewnym sensie pozostaje koń w umysłach Mongołów. I teraz artykuł jest z 28 listopada. Liczba mongolskich koni rośnie, ale ich rola zmienia się z wykonywania pracy na rolę kulturową. No i tutaj jest zdjęcie stadniny koni, znaczy stadniny, jest zdjęcie kilku koni pędzących, których przegania jeździec w jednym z ranch w Silinhot, właśnie w regionie autonomicznej Mongolii wewnętrznej. Chciałbym, żebyście Państwo zdawali się, znaczy ja za chwilę przekażę Państwu ten artykuł, ale chciałbym, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że w Mongolii wewnętrznej i w ogóle w Mongolii, w kraju w Mongolii i w Mongolii wewnętrznej, to oczywiście są dwa zupełnie różne miejsca, ale miejsca zupełnie różne administracyjnie. Mongolia wewnętrzna to jest część Chin, a Mongolia to znacie, wiecie Państwo, że to jest kraj, niezależny kraj. W każdym razie w tych dwóch miejscach, w tych dwóch obszarach mieszkają praktycznie ci sami ludzie. I ich stosunek, oczywiście ich stosunek do tego, co robili, do czynności wykonywanych przez ich praprzodków jest diametralnie różny. Oni robią zupełnie różne rzeczy, nie tylko w stosunku do tego, co robili ich przodkowie, ale w stosunku do tego, co robią sami. Mongołowie w Mongolii wewnętrznej robią co innego, to są Chińczycy już. Natomiast ich życie zmieniło się radykalnie w stosunku do tego, co robili ich przodkowie. Pamiętajcie Państwo, że ludy mongolskie, to nie jest tak, że znaczy Mongolia powstała jako kraj gdzieś, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś pod na początku XX wieku. Jeśli dobrze pamiętam. Proszę nie zapomnieć o tym, że na tym obszarze, na obszarze obecnej Mongolii, zamieszkiwały od tysięcy lat te ludy, które wydały z siebie Czyngis-Hana. A to były plemiona. To były zawsze różne plemiona, które ze sobą walczyły, które posługiwały się podobnym językiem, podobnym lub takim samym językiem, ale te sprawy etniczno-narodowościowo, a właściwie narodowościowo-państwowe, państwotwórcze, to dopiero miały miejsce gdzieś pod koniec XIX wieku, na początku XX, tak jak wszędzie zresztą. Na świecie to się wówczas zaczęło bardzo intensywnie zmieniać. Więc ci Mongołowie, te plemiona, a właściwie rody, ale chyba to bardziej plemiona, podróżowały z miejsca na miejsce. Znaczy, to były ludy koczownicze. Oni, my nie mamy tutaj u siebie czegoś podobnego. Podobnie zachowywali się Cyganie, tylko że Cyganie czym innym zupełnie się trudnili u nas, na naszych obszarach. Natomiast Mongołowie, jako lud koczowniczy przenoszący się z miejsca na miejsce, przenosił się z miejsca na miejsce ze względu na wypas owiec, na wypas koni również. Wtedy, kiedy kończyła się żywność dla zwierząt, przenosili się na inne miejsce, tak żeby zwierzęta miały co jeść. I tak właściwie było przez tysiące lat. a tym słynniejszym Mongołem, Mongołem, o którym usłyszał cały świat i którego zna cały świat, jest Chinggis Khan i jego dzieci i wnuki. Myśmy również doświadczyli obecności wojsk mongolskich w tamtym czasie. To były lata od 1200 w górę, tak gdzieś z 50 lat. Polska również, Polska południowa doświadczyła tego jednego z zagonów, z licznych zagonów mongolskich. Już tu powiedziane, to były przecież, no właśnie, trzeba było wejść w to, nie ma sensu, zacznę o tym, o czym nie powinienem mówić, co nie jest tematem tego felietonu. Chciałem przez to powiedzieć, że Mongoł i Tatar, to proszę nie zapomnieć właśnie, że Tatarzy pochodzili stamtąd, z tamtych okolic. Na wschód i na północny wschód od Mongolii urzędowali. Właściwie bardziej na wschód chyba. To niedaleko Bajkału. Proszę nie zapomnieć o tym, że Rosjanie tam są dopiero 200 lat. Nie, to nie żadne rosyjskie tereny. A więc Mongołowie i Tatarzy to były te ludy, które ze sobą bardzo blisko współżyły, współistniały, biły się i wręcz odwrotnie. W każdym razie te ludy, dla tych ludów koń to było coś, czym dla nas był koń, dla Polaków. Ja pamiętam, proszę Państwa, jeszcze za mojej młodości, za mojego dzieciństwa, a koni było kilka milionów w Polsce. Tak, było kilka milionów. Teraz myślę, że może jest kilka tysięcy, ale kiedyś było kilka milionów. A koń był elementem życia na wsi, ale nie tylko, przecież polska armia do 1939 roku w dużym stopniu miała formacje konne, kawaleria, ułani, jak Państwo, mam nadzieję, wiecie, to były wspaniałe jednostki wojskowe. Więc my i Mongołowie w tej kwestii niewiele żeśmy się różnili, ponieważ dla nas koń był czymś niezwykle ważnym. No, chociażby w malarstwie był taki malarz początku XX wieku, czy końca XIX wieku, początku XX wieku, który malował tylko konie. W moim domu rodzinnym były przywiezione jeszcze ze Lwowa akwarele koni. Niestety nie pamiętam, co się z nimi stało i bardzo nad tym boleję. A w każdym razie, no dobrze, może jednak wrócimy do tego artykułu, który mówi o tym, że Akula, pasterz, człowiek, który zajmował się końmi, nie mógł się doczekać, by kupić pick-upa dla swojego konia. Ciekawe, prawda? To zaraz się wyjaśni. Albowiem latem ten koń będzie jeździł tą półciężarówką, aby rywalizować na wyścigach. Czyli ten jego właściciel będzie woził go na wyścigi. No właśnie, i tutaj teraz konie pisze, że znaczy mówi dziadek tego młodego człowieka, że teraz konie mogą jeździć wtedy, gdy, znaczy nasze życie się poprawiło, konie mogą jeździć samochodami i są przewożone z miejsca na miejsce. No właśnie. Ten jakiś inny z kolei arbuja całe życie spędził w jakimś innym miejscu Mongolii wewnętrznej. Mówi, że w kulturze mongolskiej konie są tak ważne, że na ich określenie jest ponad 300 słów, a kolejne 200 dotyczy tylko ich koloru. Koń mongolski był kiedyś środkiem życia, życia każdego Mongoła. Był potrzebny do produkcji, był potrzebny do życia po prostu. Był naszym partnerem. My, etniczni Mongołowie, nie moglibyśmy sobie wyobrazić życia bez niego, mówi ten Arbuje. Dla Mongołów, dla grupy etnicznej, to jest Mongołowie grupa etniczna na koniach. To jest grupa etniczna na koniach. Była w każdym razie. Nasze życie było przywiązane do koni. Koń był ważną siłą bojową, środkiem transportu, ale także tematem. Wierszy był naszym przyjacielem w życiu, powiedział ten człowiek. Jednak pod koniec 90. lat XX wieku, gdy motocykle i samochody stały się powszechne, rola konia stopniowo zmalała w życiu Mongołów. Liczba koni należących do pasterzy w tym regionie spadła z 2,4 miliona w 1975 roku do niespełna 700 tysięcy w 2007 roku. No teraz można sobie wyobrazić, że jest ich jeszcze mniej. No i ten Argula... Orgula, czy to jest jeszcze ktoś? Nie, to ten pasterz, który kupił sobie tego pick-upa. Argula urodził się w latach 90. XX wieku, kiedy dorósł. Ta jazda koniem, jazda konna, a jakby wyszła z niego z powrotem. Znaczy, miał to w genach, ale się uzewnętrzniła 6 lat temu, wrócił do rodzinnego miasta po ukończeniu koledżu, zakochał się w jeździe konnej, umiejętności, którą nabył, kiedy jeszcze był dzieckiem, kiedy po raz pierwszy wsiadł na konia. Bo to właśnie Mongołowie, mali Mongołowie, zaczynają się uczyć, kiedy są dziećmi. Następnie zaczął trenować ten Agula, trenować konie, sam trenować konie, zabierać się na wyścigi konne. Zawsze jeździł konno. Nie używał motocykla, no chyba, że miał coś innego do załatwienia. A ten Agula traktuje swoje konie, dwa konie, jak dzieci. Planuje czas na karmienie ich trawą, wodą, przygotowanie specjalnej diety w czasie zawodu. On także uspokaja te konie, gdy są w złym humorze. Potrzebujemy łąki. Potrzebujemy dla koni łąki. Konie mongolskie to nie są narzędzia, to jeden z najważniejszych nośników kulturowych Mongołów. O, i to jest właśnie najważniejsze zdanie. Dla Mongoła koń nie jest zwierzęciem, nie jest narzędziem, ale jest jednym z najważniejszych nośników kulturowych. A przenoszenie koni, także nieoczekiwanie, przyniosło szczęście użytkom rolnym. A jakiś pasterz z wioski w Sylinchot zbiera 60 swoich koni na 533-hektarowej farmie, no i na nich zarabia prawie 200 tysięcy juanów rocznie. A 20 koni jest wydzielonych, aby zapewnić turystom przejażdżki po malowniczych miejscach podczas sezonu turystycznego w lecie, w czasie którego może zarobić nawet 70 tysięcy juanów w ciągu 3 miesięcy. Sprzedaje również mleko klaczy, jedną ze specjalności właśnie tamtego miejsca. Dzięki właściwościom aktywującym krążenie w żołądku i krwi, mleko jest bardzo popularne. To mleko jest bardzo popularne. Nawet nie można zaspokoić popytu na nie. Chciałbym zwrócić uwagę na Państwa na kumys. Kumys, proszę Państwa. Kumys to jest alkohol, no czy to, nie wiem, czy jest, na pewno był. Alkohol wytwarzany z mleka. Jeśli dobrze pamiętam. Kumys to był alkohol wytwarzany z mleka. Robiło się to w ten sposób, że w przytroczonej, że jeździec, który no, jakby z koniem się nie rozstawał, miał przytroczony do boku konia, do siodła, taki, to się specjalnie nazywało, taki pęcherz, oczywiście pęcherz konia najprawdopodobniej, w którym to mleko klacz końskich fermentowało, no i za jakiś czas było już gotowe do użytku. Teraz wracam do, po tej dygresji wracam do tekstu. Teraz coraz więcej ludzi hoduje konie, nie jako narzędzie produkcji, ale jako kulturobnośnik. Do tej pory liczba koni wzrosła do 884 w Mongolii Wewnętrznej. W przyszłym roku odbędą się międzynarodowe targi poświęcone koniom, które jeszcze bardziej wzmocnią ten koński przemysł, w cudzysłowie. Tak, proszę Państwa. Bardzo, bardzo to cieszy, że w jakimś kraju świata, szczególnie w Azji, jest miejsce na konie, które, jak powiadam, jeszcze dla mnie, już dla młodych Polaków już nie, ale dla mnie pamięć z dzieciństwa o koniach jest po prostu rzeczą najważniejszą. Ja pamiętam, że byłem małym chłopcem, jak jeździłem do mojego dziadzia na wieś. Ja czuję się wieśniakiem, chłopem, w każdym razie wieśniakiem na pewno, bo mam w sobie tyle pokoleń chłopów, że inaczej być nie może. Pierwsze zapiski o mojej rodzinie w naszej rodzinnej wsi w Bielczy, koło Tarnowa, pochodzą z 1482 roku, więc nie mam się czego wstydzić. Zatem ja dla mnie koń, pamiętam z dzieciństwa, był jakąś taką właśnie magiczną postacią, magicznym zwierzęciem. Pamiętam, że gdy jeździliśmy furmanką z dziadziem, gdzieś tam trochę dalej, kilka kilometrów dalej, to i oczywiście jeszcze samochodów było jak na lekarstwo, to ja bardzo lubiłem powozić wozem, natomiast wtedy jeszcze były wozy z drewnianymi kołami, drewnianymi obłożonymi obręczą stalową, więc to jazda to była prawie taka mała tortura. No ale to jest nieistotne. Otóż jeździliśmy z dziadziem tam do tego miasteczka w pobliżu i gdy zbliżał się samochód, co się zdarzało bardzo rzadko, na całe szczęście, to dziadziu musiał przejmować ode mnie lejce, bo koń wtedy wpadał w popłoch, bo to dla niego było coś niezwykłego. Samochód wprawiał go po prostu w popłoch. Koń się straszliwie denerwował. No i takie to właśnie moje wspomnienia z końmi, ze zdroszczą Mongołą, bo w Polsce już bardzo niewiele jest koni. Owszem, widuję czasami w lasach ludzi, którzy jeżdżą końmi, ale oni w ogóle nie czują tych koni, bo na przykład potrafią kazać chodzić koniom po betonie albo po asfalcie. No przecież to jest do takiego człowieka, to bym zarżnął tępym narzędziem. Nie wolno takich rzeczy robić, bo to konia męczy, to niszczy mu nogi. No ale cóż, skąd ci ludzie to mają wiedzieć? Oni mają pieniądze, a nie głowy do konia. Tak to już jest. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.